Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich przedstawicielom 15 miejscowości, które z nowym rokiem zyskają status miasta.
Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
Szef rządu powiedział, że prawa miejskie to powód do dumy, ale i zobowiązanie. Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że będzie to impuls do rozwoju.
Chciałbym, żeby nadanie praw miejskich nie było tylko zwykłym aktem administracyjnym, ale żeby stało się też faktycznie impulsem do rozwoju. Bo nowe miasto powinno przyciągać nowych inwestorów, nowych przedsiębiorców, tworzyć nowe miejsca pracy. Ja głęboko wierzę w zrównoważony rozwój Polski, w zrównoważony rozwój we wszystkich zakamarkach Polski.
W wydarzeniu uczestniczył też wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.
Pełnomocnik rządu do spraw współpracy z samorządem terytorialnym pogratulował włodarzom determinacji w dążeniu do nadania praw miejskich. Wiceminister podziękował też wszystkim samorządowcom za współpracę w mijającym niełatwym roku.
Wszystkim samorządowcom chciałbym bardzo podziękować za to, że potrafiliśmy w tym roku pokazać jako administracja ta rządowa i samorządowa, wspólnie, cała administracja publiczna, że jesteśmy w stanie podołać tym wyzwaniom, które ten rok przed nami postawił. Wiele nowych wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym, związanym z tym, że zostaliśmy po 24 lutego państwem przyfrontowym.
1 stycznia 2023 roku miastem stanął się po 4 miejscowości w województwach łódzkim i mazowieckim, po 2 w województwach małopolskim i świętokrzyskim oraz po 1 w województwach dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim.
Na mapie Polski będzie już 979 miast.
Wiceminister finansów Artur Soboń wskazał, że wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych to jedno z najważniejszych działań resortu w mijającym roku.
Wiceszef resortu podkreślił, że dzięki temu instrumentowi roczna inflacja w Polsce była o około 3% niższa.
Artur Soboń przypomniał, że rząd obniżył VAT i akcyzę m.in. na nawozy, gaz czy paliwa, także poniżej poziomu, na który pozwalają unijne przepisy.
Wskazał, że dzięki wprowadzeniu zerowego VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe w skali roku Polacy zaoszczędzili średnio 518 zł.
Wiceminister Artur Soboń powiedział, że zerowy VAT na żywność będzie obowiązywał również w pierwszej połowie przyszłego roku.
Żywność to jest średnio 27% w koszyku zakupowym Polaków. To jest bardzo istotna pozycja, tym większa im oczywiście Polacy są mniej sytuowani. Z punktu widzenia gospodarstwa domowego, jeśli mówimy o korzyściach wprost z tarczy antyinflacyjnej, to rocznie dzięki zerowej stawce VAT na żywność polska rodzina w 2022 roku zyskała 518 zł w kieszeni. I tą zerową stawkę VAT na żywność przedłużamy na rok 2023. Tu jesteśmy w zgodzie z prawem europejskim.
Wiceminister dodał, że rząd wprowadził też cały szereg dopłat i osłon, które dla obywatela są korzystniejsze niż obniżka VAT czy akcyzy. Przypomniał, że najuboższe osoby otrzymają też zwrot VAT-u za gaz.
Polityka mieszkaniowa, rozwiązania deregulacyjne dla przedsiębiorców i wspieranie ich w związku z agresją Rosji na Ukrainę to jedne z najważniejszych aktywności Ministerstwa Rozwoju i Technologii w 2022 roku.
Więcej na ten temat Justyna Burza.
W mijającym roku resort przygotował szereg rozwiązań deregulacyjnych ułatwiających kontakt przedsiębiorcy z administracją. Mowa m.in. o udogodnieniach cyfrowych dla firm, jak portal biznes.gov.pl oraz takich projektach jak te dotyczące zatorów płatniczych, fundacji rodzinnej czy tak zwana tarcza prawna. Drugim ważnym obszarem działań było wielopłaszczyznowe wsparcie firm w związku z konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę. O wyzwaniach i osiągnięciach tego roku mówił na konferencji minister rozwoju Waldemar Buda. Wskazał m.in. na rozwiązania, które chronią przedsiębiorców przed gwałtownymi wzrostami cen energii.
To jest taryfa na prąd dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To jest 99% firm, jak tutaj przedstawiamy, które w tym roku, w 2023 najbliższym, skorzystają z regulowanej ceny prądu. To jest sytuacja niespotykana. Czegoś takiego w Polsce wcześniej nie było, no ale sytuacja jest ekstraordynaryjna, wyjątkowa. Mamy wojnę, mamy konsekwencje tej wojny, mamy piki i skoki energii, które zaskakują przedsiębiorcom i w zasadzie umożliwiają prowadzenie im działalności. W związku z tym to osiągnięcie i ustalenie ceny dla przedsiębiorców na 785 za megawattogodzinę, to jest coś, w historii się zapisze bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców.
Minister wymienił też rządowy program wsparcia dla przemysłu energochłonnego oraz działania pomocowe dla firm, które eksportują towary na Ukrainę. Trzecim sektorem, na którym skupiał się resort rozwoju w 2022 roku, jest polityka mieszkaniowa, w następstwie czego powstały m.in. projekt o budowie domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwoleń oraz najnowsza ustawa Pierwsze mieszkanie.
Trwa nabór do aktywnej rezerwy Wojsk Obrony Terytorialnej. To nowa forma służby wprowadzona na mocy ustawy o obronie ojczyzny.
Od 10 października dowództwo WOT powołało 20 aktywnych rezerwistów. Plan na nadchodzący rok zakłada powołanie 1230 osób.
Do takiej służby mogą wstąpić żołnierze, którzy kiedyś byli w wojsku zawodowym, odbyli przeszkolenie wojskowe lub pełnili służbę terytorialną.
Aktywni rezerwiści muszą stawić się w swoich jednostkach na 2 dni służby, co 3 miesiące. Co 3 lata muszą też odbyć 14-dniową służbę.
Rzecznik dowództwa WOT major Witold Sura podkreśla, że jest to rozwiązanie dla osób, które dysponują ograniczonym czasem, ale chcą służyć ojczyźnie.
Jest to nowa forma służby, która idealnie rozwiązuje problemy osób, które chciałyby dalej pełnić służbę, służyć ojczyźnie, a z różnych przyczyn, na przykład swojej pracy, nie mogą jej wykonywać. Jest to rodzaj służby, który nie jest zbyt wymagający, ale pomimo to żołnierze mogą podjąć rękawice. Na obecną chwilę w Wojskach Obrony Terytorialnej służy 20 żołnierzy aktywnej rezerwy. Planujemy w 2023 roku powołać 1230 żołnierzy na stanowiska dedykowane aktywnej rezerwie.
Osoby zainteresowane służbą w aktywnej rezerwie mogą zgłaszać się do wojskowych centrów rekrutacji.
Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Wojsk Obrony Terytorialnej.
Stan zdrowia Benedykta XVI pozostaje ciężki, ale stabilny. Papież senior jest przytomny i świadomy, przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej.
Mateo Bruni przypomniał również, że ojciec święty Franciszek ponawia swoje wezwanie do modlitwy za Benedykta XVI i prosi, aby duchowo towarzyszyć papieżowi emerytowi w tych trudnych dla niego godzinach.
Do modlitewnego wsparcia w chwilach cierpienia i choroby 95-letniego Benedykta XVI wzywa też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, o czym mówił rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
Wielu biskupów, kapłanów i świeckich na całym świecie ogarnia duchową łącznością papieża seniora. Do tego łańcucha wsparcia dołączył także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Zwrócił się on z prośbą do wszystkich wierzących w Polsce o modlitwę za Benedykta XVI. Prosił też Boga o siłę i moc dla papieża seniora w tym trudnym czasie jego cierpienia i choroby.
Wczoraj biuro prasowe Watykanu poinformowało, że stan zdrowia 95-letniego Benedykta XVI się pogorszył głównie z powodu zaawansowanego wieku. Tego dnia papieża seniora odwiedził ojciec święty Franciszek.
Jutro po południu w bazylice świętego Jana na Lateranie sprawowana będzie msza święta w intencji Benedykta XVI.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a teraz prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na południowym wschodzie przelotny deszcz. Na południu ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku około 9 stopni, a na południowym wschodzie i wschodzie 4-5 stopni. Wiatr umiarkowany, na południu słaby, południowo-zachodni. Na barometrach jutro 1009 hektopaskali.